Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jonathana Swifta zatytułowanej Podróże Gullivera. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Wydawca do czytelnika. Autor tych podróży, Lemuel Gulliver, jest moim dawnym i zaufanym przyjacielem, a nawet po matce jesteśmy ze sobą w pokrewieństwie. Będzie temu około lat 3, jak pan Gulliver, znudzony ciągłym gromadzeniem się ciekawych w jego domu w Redriff, kupił sobie małą majętność z gruntem i wygodnym domem pod Newark w hrabstwie Nottingham, swej ojczystej prowincji, i teraz żyje tam wprawdzie na ustroniu, ale szanowany przez sąsiadów. Chociaż pan Gulliver urodził się w hrabstwie Nottingham, gdzie jego ojciec mieszkał, słyszałem jednakże, że cała familia pochodzi z hrabstwa Oxford i sam znalazłem na cmentarzu w Banbury, do tej prowincji należącym, wiele nagrobków Gulliverów. Jeszcze przed oddaleniem się z Redriff pan Gulliver wręczył mi pisma tu drukowane i upoważnił do rozrządzenia nimi według upodobania. Przeczytałem je z największą starannością trzykrotnie. Styl w nich jest jasny, prosty i jedną tylko mają wadę, a mianowicie, że autor zwyczajem podróżnych zaobszernie opisuje pomniejsze szczegóły. Całe jednak dzieło tchnie duchem prawdy i autor taką się istotnie odznacza prawdomównością, że w okolicach Redriff, jeżeli kto chce kogo o czymś zapewnić, zwykle mówi: jest to tak prawdziwe, jakby sam pan Gulliver powiedział. Po zasięgnięciu rady wielu godziwych osób, którym za pozwoleniem autora papiery te pokazałem, odważam się dzisiaj ukazać je światu w nadziei, że przynajmniej na niejaki czas będą przyjemniejszą rozrywką dla naszej szlachetnej młodzieży niż pospolite ramoty o polityce i stronnictwach. Ten tom byłby zapewne jeszcze raz tak obszerny, gdybym sobie nie był pozwolił na opuszczenie wielu miejsc opisujących wiatr, przypływ i upływ morza, meteorologiczne zjawiska i ruchy okrętu w czasie burzy, a wszystko to w stylu żeglarskim. Opuściłem także wszystkie dane o długości i szerokości geograficznej i obawiam się, że może pan Gulliver nie kontent będzie z tego, lecz postanowiłem, ile tylko możliwe, dzieło to uczynić dla ogółu przystępnym. Jeżeli z nieświadomości mej w żeglarstwie błędy, jakie popełniłem, sam tylko za to jestem odpowiedzialny. Zresztą, gdyby kto z podróżnych życzył sobie zobaczyć tekst oryginalny w całej obszerności, tak jak z rąk autora wyszedł, do zadośćuczynienia zawsze znajdzie mnie gotowym. Co się tyczy bliższych wiadomości o życiu autora, znajdzie je czytelnik na pierwszych kartach tej książki. Richard Simpson. List kapitana Gullivera do swego kuzyna Richarda Simpsona. Jeżeli się kiedy sposobność nadarzy, to mam nadzieję, że nie omieszkasz publicznie oświadczyć, iż tylko na twoje usilne i ponawiane prośby zgodziłem się błędnie i niepoprawnie napisaną historię moich podróży drukiem ogłosić, przy czym zobowiązałem cię wezwać na pomoc kilku młodych akademików z któregoś z naszych uniwersytetów do uporządkowania materiałów i poprawy stylu, tak jak za moją radą uczynił mój kuzyn Dampier ze swoją książką pod tytułem Podróż naokoło świata. Lecz jeżeli sobie dobrze przypominam, nie pozwoliłem ci nic opuszczać, a jeszcze mniej dodawać. Zmuszony więc jestem nie przyznać się do tego wszystkiego, co nie jest moje, a szczególnie do ustępu o najjaśniejszej królowej Annie, najpobożniejszej i najchwalebniejszej pani. Chociaż ją więcej szanowałem i uwielbiałem niż kogokolwiek z rodzaju ludzkiego, powinniście byli jednak rozważyć, ty lub któryś z twych współpracowników, co sobie pozwolił usunąć ten ustęp naprzód, że nie jest moim zwyczajem pochlebiać, a potem, że nieprzyzwoicie było stworzenie tego, co ja gatunku, chwalić przed moim nauczycielem Winemem. Co więcej, jest to zupełnym fałszem, bo ja przez pewną część panowania jej królewskiej mości żyłem w Anglii i, o ile wiem, rządziła ta pani ciągle przez pierwszego ministra, z początku lorda Godolphina, a później lorda Oxfordu. Tak umieściliście na mój karb fałsz oczywisty, a nawet w przedstawieniu Akademii Systematyków i w niektórych miejscach mojej mowy do mego pana Winema powypuszczaliście główne zdarzenia alboście je tak poobcinali i poodmieniali, że mi z trudnością przychodziło poznać własne moje dzieło. Kiedy ci czyniłem wyrzuty w którymś z moich listów, odpowiedziałeś mi, że lękasz się obrazić władzę publiczną, która wolności druku ciągle baczna, wszystko, cokolwiek pozór ma przymówki, sądzę, że tego wyrażenia użyłeś, gotowa nie tylko zganić, ale i karać. Ale proszę cię, jak można to, co napisałem przed tylu laty i w oddaleniu 5000 mil w innym królestwie, stosować do któregoś z jachusów, którzy dziś, jak powiadają, rządzą naszą trzodą? Zwłaszcza, że to wszystko pisałem w czasie, kiedym się nie mógł obawiać powrotu pod ich panowanie. Czyż nie mam powodu dręczyć się widokiem tych samych jachusów ciągnionych w powozach przez Winemów, jak gdyby były to ostatnie bydlęta, a tamci byli rozumnymi stworzeniami? Prawdziwie tylko dlatego się usunąłem w moje zacisze, żeby uniknąć tego szkaradnego widowiska. Oto co uważałem za swój obowiązek, aby ci powiedzieć, tak ze względu na ciebie, jak i na ufność, jaką cię darzyłem. Nadto wyrzucam sobie słabość moją, iż na prośby i fałszywe powody, przez ciebie i niektórych innych użyte, zezwoliłem na ogłoszenie moich podróży wbrew własnemu zdaniu. Przypomnij sobie, jak często cię prosiłem, kiedy chcąc niechęć moją przezwyciężyć, powoływałeś się na dobro powszechne. Jak często mówię, prosiłem cię, byś rozważył, że jachusy są zwierzętami zupełnie niezdolnymi do poprawy ani przez naukę, ani przez przykład. Wypadki potwierdziły tę opinię, gdyż zamiast aby książka moja przynajmniej na tej małej wyspie pomogła usunąć nadużycia i zepsucie, jak miałem niejaką nadzieję, widzisz, że po 6 miesiącach od jej ogłoszenia żadnego nie przyniosła z tych skutków. Prosiłem cię, abyś powiadomił mnie listownie, kiedy stronniczość i kliki znikną. Sędziowie będą oświeceni i niesprzedajni, pieniacze poczciwi, umiarkowani i niezupełnie z rozumu obrani, kiedy równina Smithfield zajaśnieje piramidami ksiąg prawniczych, wychowanie młodzieży szlacheckiej będzie gruntownie odmienione, lekarze zostaną wygnani, żony jachusów będą bogate w cnoty, honor, wierność, zdrowy rozsądek, dwory i poczekalnie ministrów zostaną oczyszczone z plugastwa, mądrość, zasługa i nauki będą wynagrodzone, a ci, co wierszem lub prozą druk hańbią, zostaną skazani, aby za jedyne pożywienie mieć swój papier, a za napój atrament. Po twoich zachętach liczyłem na te zmiany i na 1000 innych, które jasno były wytknięte w moim dziele. I trzeba przyznać, że 7 miesięcy wystarczyłoby na poprawę tych wszystkich przywar i słabości, którym jachusy są poddani, gdyby choć trochę mądrości i cnoty posiadali. Wbrew jednak moim oczekiwaniom, każdy twój posłaniec przynosił mi z listem paki pism, rozważań, głosów i uwag nad częścią drugą, w których mnie oskarżano, że spotwarzyłem urzędników stanu, poniżyłem rodzaj ludzki, mają bowiem bezczelność przywłaszczania sobie tego nazwiska i płeć niewieścią zniesławiłem. Poznałem zaraz, że pisarze tych ramot nie są ze sobą w zgodzie. Jedni bowiem nie chcą przyznać, żebym ja był autorem moich podróży, drudzy zaś wmawiają we mnie pisma zupełnie mi obce. Muszę także napomknąć, że twój drukarz pokładł fałszywe daty niektórych moich podróży i czasu mego powrotu i ani roku, ani miesiąca, ani dnia nie podał dokładnie. Dowiedziałem się przy tym, że rękopis mój po ogłoszeniu dzieła zniszczony został, a że nie mam żadnej jego kopii, przesyłam ci więc niektóre sprostowania, które umieścić możesz, gdyby kiedykolwiek drugie wydanie ukazać się miało. Nie zaręczam jednak za nie i zostawiam rozsądnym i zacnym czytelnikom, aby poprawili, co trzeba. Powiedziano mi, że nasi jachuscy żeglarze mowę moją żeglarską uznali w wielu miejscach za niewłaściwą i przestarzałą. Nic na to nie poradzę. W pierwszej mojej podróży, będąc jeszcze bardzo młodym, uczony byłem przez starych żeglarzy i tak się nauczyłem mówić, jak oni mówili. Później widziałem, że jachusy na morzu tak są skłonni do przyjmowania nowych słów, jak jachusy na lądzie, którzy co rok prawie tak mowę swą odmieniają, że ile razy do mej ojczyzny wróciłem, zawsze znalazłem starą mowę tak zmienioną, iż ją zaledwie mogłem zrozumieć. Podobnie, gdy mnie kto ciekawy z Londynu odwiedzi, nigdy się nie możemy zrozumieć, bo do wyrażenia swych myśli zupełnie innych słów używamy. Gdyby mnie krytycy jachusów choć trochę interesowali, miałbym zupełną słuszność na wielu z nich się użalać. Na tyle byli bezczelni, żeby najpierw utrzymywać, że podróże moje są czystą bajką w mózgu moim wylęgłą, a potem nawet tak dalece zuchwałość swą posunęli, iż ośmielili się powiedzieć, że równie nie ma Winemów i jachusów, jak i mieszkańców utopii. Wyznaję jednak, że co się tyczy narodów Liliputów, Brobdingnagu, tak powinno być napisane, a nie Brobdingnagu, jak to błędnie czytają, i Laputy, żaden z naszych jachusów nie był na tyle śmiały, by je choćby w najmniejszą podać wątpliwość, jako też i wypadki, które o tych narodach przytoczyłem, tu bowiem prawda tak jest jasna, że przekonanie gwałtem za sobą pociąga. Ale czyż powieść moja o Winemach i jachusach mniej jest prawdziwa? Czy i w tym kraju nie ujrzysz tysięcy tych ostatnich, którzy tylko szwargotaniem i tym, że nie chodzą nago, różnią się od swych zwierzęcych braci w kraju Winemów? Pisałem dla ich poprawy, nie dla ich pochwał. Jednogłośne pochwały całego ich rodu mniej by znaczyły u mnie niż rżenie dwóch wyrodków Winemów w mej stajni trzymanych, ponieważ mimo całego ich zwyrodnienia uczę się ciągle od nich jakiejś cnoty, wolnej od domieszki zła. Czyż śmieją mniemać te nędzne stworzenia, że się poniżej bronić będę mej prawdomówności? Chociaż i ja jachu jestem, wiadomo jednak, że przez naukę i przykład mego znakomitego pana i nauczyciela w ciągu 2 lat, jak wyznać muszę, nie bez trudności, do tego doprowadziłem, że się pozbyłem tych piekielnych nałogów, które szczególnie w Europie w mym rodzaju są tak zakorzenione, to jest kłamania, chełpienia się, oszukiwania i dwuznacznego przemawiania. Mógłbym jeszcze więcej czynić żalów z tego powodu, lecz i ciebie, i mnie nie chcę dłużej męczyć. Przyznaję, że od ostatniego mego powrotu przez obcowanie z małą liczbą jednostek twojego gatunku, a szczególnie z tymi z mej familii, z którymi związków unikać nie mogę, reszta tych złych zarodów mojej jachusowej natury znowu we mnie odżyła. Gdyby nie to, pewno bym tak niedorzecznego planu, jak chęć zreformowania rodzaju jachusów w tym królestwie, nigdy nie był uczynił, lecz teraz odstępuję już na zawsze od tego urojenia. 2 kwietnia 1727. Część pierwsza. Podróż do Liliputu. Rozdział pierwszy. Gulliver nadmienia w krótkości o swoim urodzeniu, familii i pierwszych przyczynach podróży. Statek jego ulega rozbiciu i Gulliver wpław dostaje się do Liliputu, gdzie go zawiązują i w głąb kraju prowadzą. Ojciec mój miał szczupły majątek położony w hrabstwie Nottingham. Z 5 jego synów ja byłem 3. W 14 roku posłał mnie do kolegium Emanuela w Cambridge, gdzie zostałem przez lat 3, czas mój pożytecznie trawiąc, ale że na utrzymywanie mnie w szkołach wydatek był nazbyt wielki, gdyż sam miałem bardzo skąpą rentę, oddano mnie do pana Jakuba Batesa, sławnego w Londynie chirurga, u którego bawiłem lat 4. Niewielkie kwoty, które mi czasem posyłał mój ojciec, obracałem na uczenie się żeglugi i zdobywanie umiejętności matematycznych potrzebnych tym, którzy myślą żeglować, co, jak przewidywałem, miało być moim przeznaczeniem. Porzuciwszy pana Batesa, powróciłem do ojca i tak od niego, jak też od mego stryja Jana i od niektórych moich krewnych, zebrałem 40 funtów szterlingów, zapewniwszy sobie 20 funtów szterlingów co rok na utrzymanie moje w Lejdzie. Tam się dostawszy, uczyłem się doktorstwa przez 2 lata i 7 miesięcy, będąc przekonany, że ta umiejętność bardzo mi się kiedyś przyda w moich podróżach. Wkrótce po moim powrocie z Lejdy, za poręką mego zacnego nauczyciela, pana Batesa, otrzymałem urząd chirurga na statku Jaskółka, na którym przez pół czwarta roku, zostając pod komendą kapitana Abrahama Panela, odprawiłem podróże na wschód i do innych krajów. Powróciwszy z nich, postanowiłem osiąść w Londynie. Pan Bates zachęcał mnie do chwycenia się tego przedsięwzięcia i zdał mi niektórych swoich chorych. Nająłem mieszkanie w jednym małym domu, położonym w dzielnicy miasta zwanej Old Jewry, i niedługo potem ożeniłem się z panną Marią Bartonówną, drugą córką pana Edwarda Bartona, pończosznika z ulicy Newgate, która mi w posagu wniosła 400 funtów szterlingów. Lecz gdy w 2 lata potem umarł mój nauczyciel, kochany pan Bates, zostałem prawie bez znajomych i dochody moje poczęły się znacznie zmniejszać, ponieważ sumienie moje nie pozwalało mi w leczeniu uciekać się do środków, których wielu moich kolegów używało. Naradziwszy się przeto z żoną i niektórymi zaufanymi przyjaciółmi, przedsięwziąłem jeszcze jedną morską podróż. Byłem chirurgiem na 2 statkach, a odprawiwszy przez 6 lat niemało podróży do Indii Wschodnich i Zachodnich, mój szczupły majątek nieco powiększyłem. Czas mój wolny obracałem na czytanie najlepszych, tak dawnych, jak i teraźniejszych autorów, będąc zawsze w pewną liczbę książek zaopatrzony, a gdy się znajdowałem na lądzie, nie zaniedbywałem dowiadywać się o obyczajach narodu oraz uczyć się krajowego języka, co mi z łatwością przychodziło, bo miałem pamięć arcydobrą. Gdy mi ostatnia podróż nie udała się szczęśliwie, zbrzydziłem sobie morze i umyśliłem z żoną i z dziadkami mieszkać w domu. Odmieniłem gospodę i przeniosłem się z Old Jewry na ulicę Fetter Lane, a stamtąd na Wapping, w nadziei, że mieszkając między flisami, znajdę stąd dla siebie jakąś korzyść, ale mi się to nie udało. Po 3 latach oczekiwania i próżnej nadziei na polepszenie mych interesów, otrzymałem od kapitana Wilhelma Pritcharda korzystne miejsce na jego statku Antylopa, odpływającym na Morze Południowe. Ruszyliśmy z Bristolu dnia 4 maja 1699 roku. Na początku żegluga nasza była arcyszczęśliwa. Próżna rzecz nudzić czytelnika szczegółami przypadków, które się nam na tych morzach przytrafiły. Dosyć jest powiedzieć, że płynąc do Indii Wschodnich, wytrzymaliśmy wielką burzę, która nas zapędziła na północny zachód od ziemi Van Diemena. Znajdowaliśmy się pod 30 stopniem i 2 minutami szerokości południowej. 12 naszych żeglarzy umarło z nadmiernego wysiłku i lichego pożywienia. Reszta znajdowała się w stanie zupełnego wyczerpania. 5 listopada, kiedy lato zaczyna się w tamtym kraju, czas był pochmurny i żeglarze ujrzeli skałę wtedy dopiero, gdy już nie więcej jak na połowę długości liny była oddalona od statku. Wiatr był tak gwałtowny, że nas prosto na nią napędził i w jednej chwili nasz statek się rozbił. 6 z nas pośpieszyło do szalupy, usiłując oddalić się od skały i statku. Przez prawie 3 mile płynęliśmy, machając wiosłami, aż na koniec, gdyśmy zupełnie z sił opadli, zdaliśmy się na łaskę fal i w ciągu może 30 minut jeden szturm północnego wiatru nas wywrócił. Nie wiem, co się stało z towarzyszami moimi, którzy byli na szalupie, ani z tymi, którzy próbowali dostać się na skałę albo na statku zostali. Mniemam, że wszyscy zginęli. Płynąłem, zdając się na los szczęścia, będąc przez wiatr i morze pędzony naprzód. Nieraz opuszczałem nogi w dół, ale nie mogłem znaleźć gruntu. Na koniec, gdym już ustawał na siłach, dosięgnąłem dna. Jednocześnie nawałnica znacznie osłabła. Dno podnosiło się powoli, to też szedłem morzem około 0,5 mili, nim się do lądu dostałem. Było to około 8 wieczór według mojej rachuby. Uszedłszy jakby 0,5 mili, nie spostrzegłem ani domów, ani śladu mieszkańców, lub może byłem zbyt wyczerpany, aby je dostrzec. Zmęczenie, upał i 0,25 kwarty wódki, którą wypiłem, opuszczając statek, pobudziły mnie do snu. Położywszy się na trawie, która była bardzo niska i miękka, usnąłem smaczniej niż kiedykolwiek w życiu i spałem przez 9 godzin według mego rachunku. Dzień już był jasny, gdy się obudziłem. Chciałem wstać, ale nie mogłem. Leżąc na wznak, zobaczyłem, że moje ręce i nogi były do ziemi przymocowane, tak samo i włosy, a miałem długie i gęste. Czułem też cieniutkie sznurki, które mnie od piersi aż do nóg opasywały. Mogłem patrzeć tylko w górę, a słońce zaczęło dopiekać i wielka jego jasność raziła moje oczy. Usłyszałem koło siebie niewyraźny szmer, ale w położeniu, w jakim byłem, mogłem widzieć tylko słońce. Wtem poczułem, że coś porusza się po mojej lewej nodze i lekko postępując po piersiach, zbliża się aż ku brodzie. Jakie było moje zdziwienie, gdy ujrzałem osóbkę malutką, ludzką, nie więcej jak 6 cali wysoką, z łukiem i strzałą w ręku i z kołczanem na ramieniu. Spostrzegłem w tym samym czasie przynajmniej ze 40 innych tego rodzaju. Natychmiast zacząłem głosem przeraźliwym wrzeszczeć, tak że wszystkie te drobne stworzenia, przejęte bojaźnią, umknęły i niektóre z nich, jak dowiedziałem się potem, uciekając porywczo i skacząc ze mnie na ziemię, poniosły szwank na zdrowiu. Wkrótce jednak wróciły i ten, co miał odwagę tak się do mnie zbliżyć, że mógł całą moją twarz zobaczyć, podniósłszy ze zdziwienia ręce i oczy, piskliwym, ale wyraźnym głosem zawołał: Hekinach de Gul! Inni też te same słowa kilkakrotnie powtórzyli, ale ja wówczas nie rozumiałem ich znaczenia. Położenie moje nie było najwygodniejsze, jak łatwo to czytelnik zrozumie. Na koniec, dobywszy całych sił na uwolnienie się od więzów, potargałem szczęśliwie sznurki, czyli nici, i powyrywałem kołki, którymi moja prawa ręka była przymocowana do ziemi, ponieważ nieco ją podniósłszy, zobaczyłem, co mnie więziło i trzymało. Gwałtownie skręciwszy głowę, chociaż z niemałym bólem nadciągnąłem nieco sznurków, którymi włosy moje z lewej strony były przywiązane, tak że mogłem cokolwiek ruszyć głową. Wtedy to ludzkie robactwo, przeraźliwie krzycząc, uciekać zaczęło, nim zdołałem którego z nich schwytać. Gdy krzyk ustał, usłyszałem, że jeden z nich zawołał: Tolgo, Fonak! I po chwili poczułem, że więcej niż 100 strzał, kłujących jak szpilki, przeszyło mi lewą rękę. Potem wystrzelili drugi raz w powietrze, tak jak my w Europie puszczamy bomby. Wiele strzał krzywo wypuszczonych musiało spaść na mnie, chociaż ich nie czułem. Inne zaś padały mi na twarz, którą natychmiast zasłoniłem moją lewą ręką. Gdy ten grad strzał przeminął, zacząłem stękać z bólu i żalu. Potem spróbowałem raz jeszcze uwolnić się z mych więzów, ale zaczęto jeszcze rzęsiściej strzelać niż pierwej i niektórzy chcieli mnie swymi kopiami przeszyć. Na szczęście miałem na sobie kaftan bawoli, którego nie mogli przebić. Zdało mi się więc, że najlepiej będzie zostawać spokojnie w tym stanie aż do nocy, że wówczas, wywikławszy na dobre rękę lewą, potrafię zupełnie się uwolnić. Co do tych ludzi, słusznie sądziłem, że moje siły najpotężniejszemu ich dorównają wojsku, które by na atakowanie mnie wystawić mogli, jeśli by tylko wszyscy byli tego wzrostu, co ci, których do tego czasu widziałem, ale los był mi przeznaczony inny. Kiedy spostrzegli, że się uspokoiłem, przestali do mnie strzelać, ale ze wzmacniającego się gwaru poznałem, że liczba ich znacznie urosła. Słyszałem także w odległości może 2 sążni ode mnie, na wprost mego prawego ucha, więcej niż przez godzinę, szelest ludzi jakby nad czymś pracujących. Na koniec, obróciwszy nieco w tę stronę głowę, na ile mi sznurki i kołki pozwoliły, ujrzałem może na 1,5 stopy wysokie rusztowanie, gdzie się mogło, wlazłszy po drabinie, pomieścić 4 tych malutkich ludzi. Jeden z nich, co mi się zdawał być jakąś znaczną osobą, miał stamtąd do mnie długą mowę, z której ani słowa nie zrozumiałem. Nim zaczął mówić, po 3-kroć zawołał: Langro de Hul San! Te słowa wraz z pierwszymi zostały mi później powtórzone i objaśnione. Natychmiast zbliżyło się z 50 tych ludzi i poużynali sznurki, którymi głowa moja była przywiązana z lewej strony, także mogłem, obróciwszy ją na stronę prawą, obserwować postać i gesty mówiącego. Był to mąż w średnim wieku, postawniejszy od trzech innych, którzy mu towarzyszyli. Jeden z nich, paś, nie większy od mego palca, podtrzymywał ogon jego sukni. Dwaj inni stali obok tego znacznego męża i trzymali go pod boki. Wydał mi się dobrym mówcą i domyślałem się, że według prawideł krasomóstwa wiele w mowie swojej zawarł wyrazów pełnych gruźb i obietnic litości i grzeczności. Dałem odpowiedź w krótkich słowach, tonem jak najbardziej uniżonym, podnosząc lewą rękę i oczy ku słońcu, jakby je na świadectwo biorąc, że umierałem z głodu, nic nie jadłszy od dawnego czasu. Tak mi się jeść chciało, że nie mogłem się powstrzymać, choć może to było przeciw ustawom obyczajności, od okazania niecierpliwości, wkładając często palec w usta, żeby dać do zrozumienia, że posiłku potrzebowałem. Hurgo, tak oni zwali, jak się potem dowiedziałem, wielkiego pana, dobrze mnie zrozumiał, zstąpił ze wzniesienia i rozkazał do boków moich poprzystawiać drabiny, po których zaraz wlazło więcej niż 100 ludzi z koszami pełnymi potraw zgromadzonymi z rozkazu cesarskiego na pierwszą wiadomość o moim przybyciu. Dużo było tam mięsiwa różnych zwierząt, których po smaku nie mogłem poznać. Były tam łopatki i ućce niby skopowe, dobrze przyrządzone, ale mniejsze od skrzydełka skowronkowego. Połykałem naraz po 2 i po 3 sztuki z 3 chlebami wielkości kuli muszkietowej. Wszystkiego mi dostarczali tak szybko, jak nadążyć mogli, wielkie z przyczyny mojej ogromności i niesłychanego żarłoctwa, okazując zdziwienie. Gdy im dałem znak, że chce mi się pić, wznieśli ze sposobu mojego jedzenia, że mało napoju nie wystarczyłoby dla mnie, a że to naród dowcipny. Podnieśli zręcznie jedną z największych beczek wina i przytoczywszy ją do ręki mojej, odszpuntowali. Wypiłem ją duszkiem, co nie było trudne, bo ledwie 0,25 zawierała, a wino miało smak lekkiego burgunda, choć było smaczniejsze. Przyniesiono mi 2 beczkę, którą także wypiłem, dając znaki, żeby mi jeszcze parę beczek dostawili, ale więcej nie było w pogotowiu. Przypatrzywszy się tym wszystkim dziwom, wydali okrzyki radości i zaczęli tańczyć na mojej piersi, powtarzając często „Hekinach de Gul”. Potem dali mi przez znaki do zrozumienia, abym wypróżnione beczki rzucił na ziemię. Pierwej jednak ostrzegli stojących naokoło, wykrzykując głośno „Borach mi wola!”. A gdy ujrzeli beczki w górę wyrzucone, znowu wydali wszyscy okrzyk „Hekinach de Gul”. Muszę się przyznać, iż miałem chęć 30 lub 40 z tych ich mościów, co się po moich piersiach przechadzali, na ziemię zrzucić. Wspomnienie jednak na udręczenia, które już zniosłem, i na to, że jestem całkiem w ich mocy, tak podziałało, że gestami uczyniłem im obietnicę, iż się spokojnie zachowam i siły mej przeciw nim nie użyję. Oprócz tego uważałem, że obowiązują mnie prawa gościnności wobec ludu, który mnie traktował z taką uprzejmością. Nie mogłem się jednak dosyć nadziwić odwadze tych człowieczków, którzy się ważyli po mnie chodzić, chociaż moja lewa ręka zupełnie była wolna, i nie drżeli ze strachu na widok tak ogromnego stworzenia, za jakie mnie poczytywać musieli. Kiedy się przekonali, że już więcej jeść nie żądam, przyprowadzili do mnie osobę wyższej rangi, przysłaną od jego cesarskiej mości. Jego ekscelencja wstąpił na moją prawą nogę niżej kolana i postępował z tuzinem może swojej świty ku mej twarzy. Okazał mi list wierzytelny z pieczęcią cesarską i trzymając go tuż przed moimi oczami, mówił może z 10 minut spokojnie, lecz z wyrazem i determinacją, często pokazując w stronę, gdzie, jak wkrótce zmiarkowałem, leżała stolica państwa, może o 0,5 mili oddalona, tam bowiem jego cesarska mość postanowił mnie przetransportować. Odpowiedziałem w 2 słowach, których nie zrozumiano, Musiałem więc znowu użyć znaku, kładąc wolną rękę na prawą, lecz ponad głową jego ekscelencji z obawy uszkodzenia jego lub kogoś z jego świty, a potem na głowę i piersi. To miało znaczyć, że życzę sobie być wolny. Jego ekscelencja zrozumiał mnie zupełnie, lecz trząsł głową z nieukontentowaniem i dał mi do zrozumienia, że tak jak jestem, mam być transportowany, dając jednak poznać innymi znakami, że mi będą dostarczać, czego tylko będę potrzebował. Począłem więc znowu próbować potargać moje więzy, lecz natychmiast znów poczułem kłucie strzał na twarzy i rękach, które już i tak bąblami były okryte. Czułem również, że niektóre z tych strzał utkwiły w moim ciele, a liczba nieprzyjaciół coraz się zwiększała. Zmuszony byłem dać im znak, że mogą ze mną robić, co im się podoba. Wtedy Hurgo ze swoją świtą oddalił się z wielką grzecznością i oznakami wielkiego ukontentowania. Wkrótce potem usłyszałem powszechny odgłos z częstym powtarzaniem tych słów Peplom Selan i spostrzegłem dużo ludu popuszczającego sznurki z lewej strony do tego stopnia, że się mogłem na prawą stronę obrócić i wypuścić urynę, w czym sprawiłem się z wielkim podziwem ludu, który domyślając się, co miałem czynić, czym prędzej w prawą i lewą stronę uskoczył dla uniknięcia potopu. Najpierw nieco namaszczono mi twarz i ręce jakimś balsamem o przyjemnym zapachu, który w krótkim czasie pokłucia zadane od strzał uleczył. Tak podjadłszy i nie czując więcej bólu, zacząłem się zbierać do snu i prawie przez 8 godzin, jak mnie potem zapewniano, nie przebudzając się spałem, ponieważ doktorowie z rozkazu cesarskiego sfałszowali wino i domieszali do niego środek nasenny. Okazuje się, że jak tylko mnie śpiącego na brzegu znaleziono, natychmiast cesarz został o tym zawiadomiony przez kurierów i na Radzie Stanu postanowiono, żeby w sposób przeze mnie opisany związać mnie i aresztować, co się w czasie snu mojego stało. Także jadła i napoju miano mi dostatecznie dostarczyć, a machina na przewiezienie mnie do stolicy miała być natychmiast sporządzona. Taki zamysł może się zdawać zbyt śmiały i niebezpieczny i pewny jestem, że w podobnym wypadku nie naśladowałby go żaden monarcha europejski. Według mego zdania jednak było to przedsięwzięcie równie rozsądne jak wspaniałe, w przypadku bowiem gdyby ten naród kusił się zabić mnie we śnie swymi włóczniami i strzałami, zapewne obudziłbym się za pierwszym uczuciem boleści, a wpadłszy w złość i ostatnich sił dobywszy, mógłbym potargać resztę więzów, potem jako, że ten naród cały oprzeć mi się nie był zdolny, wszystkich bym wydeptał i wydusił. Lud ten odznaczał się szczególnie w matematyce i mechanice, umiejętnościach wielce szanowanych i popieranych przez cesarza, znakomitego patrona nauk. Monarcha ten posiada liczne machiny na kółkach do przewożenia drzewa i innych ciężarów, często największe okręty wojenne, z których niektóre mają 9 stóp długości, budowane są w lasach, gdzie rośnie drzewo do ich budowy i stamtąd przewożone do morza, które znajduje się w odległości 300 lub 400 łokci. 500 cieśli i stelmachów zaczęło pracować nad zrobieniem machiny największej, jaką do tej pory zbudowali. Był to wóz wysoki na 3 cale, długi na 7 stóp, a na 4 szeroki, o 22 kołach. Radość była powszechna, gdy wóz, który, zdaje się, ruszył w 4 godziny po moim lądowaniu, przyprowadzono na miejsce, gdzie byłem i równolegle do mnie ustawiono, ale największa trudność była, jak mnie podnieść i na nim położyć. W tym celu wkopano wokoło mnie 80 słupów na stopę wysokich, z bardzo wieloma hakami i obwiązawszy mi szyję, ręce, nogi i całe moje ciało mocnymi sznurkami, nie grubszymi co prawda od naszego szpagatu, przewleczono je przez kółka na słupach. 900 najsilniejszych ludzi użyto do ciągnięcia tych sznurków po kółkach, do haków poprzywiązywanych i tym sposobem może w 3 godziny byłem podniesiony, na machinie złożony i przywiązany. Wszystko mi to potem powiedziano, ponieważ podczas tej roboty twardo spałem, wypiwszy dużo zaprawionego wina. 500 koni ze stajni cesarskiej, największych, bo każdy miał wzrostu około 0,5 cala, Założono do wozu i zawieziono mnie do stołecznego miasta odległego o pół mili. Już może 4 godziny upłynęło w tej podróży, gdy nagle bardzo śmiesznym przypadkiem się obudziłem. Furmani dla naprawienia czegoś zatrzymali się, a wtem 2 czy 3 mieszkańców tego kraju, ciekawością zdjętych i chcących mi się we śnie przypatrzyć, weszło na wóz, potem na mnie i na palcach zbliżyło się aż do mojej twarzy. Jeden z nich, kapitan gwardii, włożył mi ostrą pikę w lewe nozdrze, co mnie tak w nosie załechtało, że się obudziłem i 3 razy kichnąłem. Potem panowie ci uciekli śpiesznie i dopiero we 3 tygodnie później dowiedziałem się o przyczynie mego obudzenia. Ujechaliśmy dosyć dnia tego i stanęliśmy na noc pod strażą 500 gwardii z każdej strony wozu, połowa z pochodniami, a połowa z łukami i strzałami założonymi na cięciwie na wypadek, gdybym się zaczął zbytnio poruszać. Nazajutrz o wschodzie słońca dalej kończyliśmy naszą podróż, a około południa stanęliśmy o 100 prętów od bram miasta. Na oglądanie mnie wyszedł cesarz z całym dworem swoim, ale wielcy urzędnicy nie chcieli zezwolić, żeby jego cesarska mość, wstępując na mnie, miał osobę swoją na niebezpieczeństwo narazić. Niedaleko miejsca, gdzie się wóz zatrzymał, stał starożytny kościół, uznany w całym państwie za największy budynek. Ponieważ przed 2 laty popełniono w nim ohydne zabójstwo, dlatego według wiary tego narodu miano go za sprofanowany i po usunięciu wszelkich religijnych sprzętów wykorzystywano na różne cele. Uchwalono, żeby mnie w nim osadzić. Wielka jego brama od strony północnej była wysoka prawie na 4 stopy, a na 2 szeroka, także mogłem do niej z łatwością wpełznąć. Po jednej i po drugiej stronie bramy były okna wzniesione na 6 cali od ziemi. Do okna ze strony lewej ślusarze cesarscy przykuli 91 łańcuszków tej samej wielkości i podobnych do tych, jakie europejskie damy przy zegarkach noszą, i drugi koniec tychże łańcuszków przymocowali mi do lewej nogi na 36 kłódek. Naprzeciw kościoła, po drugiej stronie gościńca, w odległości może 20 stóp, stała wieża przynajmniej na 5 stóp wysoka. Na nią to, jak mi opowiadano, wstąpił cesarz ze znaczniejszymi dworu swego panami, aby mi się wygodniej przypatrzyć. Obliczano, że więcej niż 100 000 mieszkańców wyszło z miasta, aby mnie obejrzeć, i mimo mej warty nie mniej niż 10 000 ludu wlazło na mnie różnymi czasy po drabinach. Lecz proklamacja została rychło wydana, zabraniająca tego pod karą śmierci. Kiedy robotnicy uznali, że niemożebne jest, abym się uwolnił, przecięli wszystkie sznurki, które mnie przytrzymywały. Wtedy podniosłem się w usposobieniu tak ponurym, jak nie byłem nigdy w życiu. Trudno sobie wyobrazić wrzawę i zdumienie ludu, gdy powstałem i zacząłem się przechadzać. Łańcuszki przywiązane do mojej lewej nogi były na 6 stóp długie, a że były przymocowane blisko bramy, więc mogłem nie tylko chodzić w półkolu, ale nawet wpełznąć do kościoła i wyciągnąć nogi. Rozdział 2. Cesarz Liliputu, licznym otoczony dworem, odwiedza Gullivera w więzieniu. Opisanie osoby i odzienia jego cesarskiej mości. Ludzie uczeni przydani są autorowi dla uczenia go języka. Gulliver zyskuje względy przez swoją łagodność, rewizja jego kieszeni i odebranie szpady i pistoletu. Stanąwszy na nogi, obejrzałem się naokoło i wyznać muszę, że jeszcze nigdy nie miałem tak pięknego widoku. Cała okolica miała wygląd ogrodu, a pola, które zajmowały przeważnie po 40 stóp kwadratowych, wyglądały jak grządki kwiatów. Niektóre z tych pól przeplatane były lasami. Największe z drzew zdawały się mieć około 7 stóp wysokości. Z lewej strony spostrzegłem stolicę państwa, wielkie mającą podobieństwo do miasta malowanego na dekoracjach teatralnych. Już od 2 godzin nagliła mnie bardzo natura, a nie było to dziwne, bo od 2 dni nie mogłem jej zadość uczynić. Stąd w nie najprzyjemniejszym znajdowałem się położeniu między konieczną potrzebą a wstydem. Osądziłem więc za najlepszy środek pozbyć się tej konieczności w moim mieszkaniu i tak też uczyniłem. Zamknąłem bramę i postąpiwszy tak daleko, jak mi długość łańcuchów pozwalała, uwolniłem się z tej naturalnej potrzeby. Lecz żeby czytelnik nie miał złego wyobrażenia o mojej czystości, nadmienić muszę, że ten raz tylko w taki sposób się obszedłem, a kto raczy zważyć okoliczności położenia mego, ten mnie i uniewinni. Od tego czasu odbywałem podobne czynności zawsze rano, na wolnym powietrzu i co rano także, nim jeszcze kto z publiczności nadszedł, dwóch ludzi specjalnie do tego przeznaczonych wywoziło te nieczystości na taczkach. Nie rozwodziłbym się tak nad tą okolicznością, która na pierwsze wejrzenie może się nie wydawać tak ważka, gdybym nie uważał za konieczne obronić przed światem mej osoby od zarzutu nieczystości, który niektórzy oszczercy czynili mi przy tej sposobności i kiedy indziej. Kiedy załatwiłem tę czynność, wyszedłem z mego domu dla nabrania świeżego powietrza. Cesarz już był zstąpił z wieży i zbliżał się konno do mnie, co mało go o nieszczęście nie przyprawiło. Koń bowiem na mnie spojrzawszy, choć bardzo dobrze ujeżdżony, na widok tak nadzwyczajny, jakim ja byłem dla niego, bo mu się pewno wydawać musiało, że to góra, jaka się porusza, spłoszył się. Ale ten pan, będąc dobrym jeźdźcem, trzymał się mocno w strzemionach, aż póki nie przyskoczyli dworscy i konia za cugle nie schwycili. Jego cesarska mość zsiadł z konia i przypatrywał mi się ze wszystkich stron z wielkim podziwem. Miał jednak ostrożność zawsze stać dalej, niż łańcuchy moje dosięgnąć mogły. Potem rozkazał swoim kucharzom i piwnicznym, którzy już stali w pogotowiu, aby mi jeść i pić podano. Pożywienie podsuwali mi na pewnego rodzaju wózkach tak blisko, że ich rękami dosięgnąć mogłem. Zaraz też je podniosłem i wkrótce wszystkie opróżniłem. 20 z nich naładowanych było mięsem, 10 trunkami. Każdy starczył na 2 lub 3 dobre kęsy, a trunki z 10 naczyń, które mieściły się w glinianych dzbanach, wlałem do jednego z wozów i duszkiem go opróżniłem. Tak też uczyniłem z dalszym pożywieniem. Cesarzowa, książęta i księżniczki w towarzystwie wielu dam usiadły na krzesłach w pewnej odległości, lecz po wypadku cesarza z koniem powstały i zbliżyły się do monarchy, którego chcę teraz bliżej opisać. Cesarz był wyższy o jakąś szerokość mego paznokcia od wszystkich dworzan, co już samo wystarczałoby go strasznym uczynić w oczach poddanych. Twarz miał pełną i męską, habsburską wargę, nos orli, kolor śniady, wyniosłą postawę, członki proporcjonalne, ruchy przyjemne i wspaniałe. Już nie był pierwszej młodości, miał bowiem lat 28¾, z czego 7 lat szczęśliwie i zwycięsko panował. Aby mu się wygodniej przypatrzyć, położyłem się na boku, tak żeby twarz moja była równo z twarzą jego, a on stał o 1,5 pręta ode mnie. Potem często go miewałem na ręce mojej, dlatego w tym opisaniu osoby jego nie mogę się mylić. Odzienie jego było jednostajne i proste, częściowo zrobione po azjatycku, częściowo na wzór europejski, ale na głowie miał lekki hełm złoty, ozdobiony klejnotami i wspaniałym piórem. W ręku trzymał dobytą szpadę dla obrony, jeśli by mi łańcuchy pokruszył. Ta szpada była blisko na 3 cale długa, rękojeść i pochwa złote, diamentami wysadzane. Głos jego był piskliwy, ale jasny i wyraźny, mogłem go nawet stojąc łatwo słyszeć. Damy i dworzanie byli pysznie postrojeni, także miejsce, w którym stali, przypominało piękną spódnicę rozpostartą na ziemi, na której haftowane są figury srebrem i złotem. Jego cesarska mość czynił mi honor, często mówiąc do mnie. Jam mu odpowiadał, aleśmy jeden drugiego nic nie rozumieli. Obecni byli przy tym księża i prawnicy, jak z ich ubioru łatwo mogłem poznać, którzy mieli za zadanie do mnie przemawiać, lecz pomimo, że we wszystkich znanych mi językach próbowałem z nimi rozmawiać, jak to górno i dolno holenderskim, łacińskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i lingua franca, usiłowania moje były jednak daremne. Po 2 godzinach dwór odjechał, a przy mnie zostawiono straż mocną dla przeszkodzenia grubiaństwu, a może złości pospólstwa, które dla widzenia mnie z bliska tłumem się cisnęło. Niektórzy w gorącej wodzie kompanii zaczęli strzelać do mnie z łuków, kiedym siedział na ziemi w drzwiach mego mieszkania i o mało jedna strzała lewego oka mi nie wykłuła, ale pułkownik kazał 6 najczelniejszych z tego hultajstwa schwytać i za najsłuszniejszą karę ich występku osądził, aby związanych i skrępowanych w ręce moje oddać. Rozkaz jego wykonało natychmiast paru żołnierzy, zagnawszy ich halabardami ku mnie. Wziąłem więc ich w rękę prawą i 5 włożyłem do kieszeni, a co do 6 udawałem, jakobym go chciał zjeść żywcem. Biedny człowieczek okropne wydawał wrzaski, a pułkownik i inni oficerowie, osobliwie kiedy dobywałem scyzoryka, mocno się lękać zaczęli, ale wkrótce uspokoiłem ich bojaźń, ponieważ z łagodnością poprzeżynawszy powrózki, którymi był związany, postawiłem go delikatnie na ziemi, naturalnie śpiesznie uciekł. Tymże sposobem i z drugimi postąpiłem, wyciągając po 1 z kieszeni, spostrzegłem z ukontentowaniem, że lud i żołnierzy ujął ten mój postępek, o którym zaraz doniesiono dworowi w sposób dla mnie bardzo pożyteczny. Wieczorem wcisnąłem się znowu do mego domu i położyłem się na ziemi. Tak sypiałem prawie przez 2 tygodnie, póki mi na rozkaz cesarski nie sporządzono proporcjonalnego łóżka. 600 zwykłych pościeli zniesiono i w domu moim przerobiono. 150 postrzywanych razem tworzyło rodzaj materaca o długości i szerokości dla mnie stosownej, a 4 takie warstwy nie były jeszcze dostateczne do wygodnego leżenia na twardej, sciosanego kamienia posadzce. W podobnej proporcji zaopatrzono mnie w poduszki, prześcieradła, kołdry, które mi wielką sprawiły przyjemność po tylu doznanych niewygodach. Wieść o przybyciu człowieka dziwnie wielkiego, rozgłoszona po całym państwie, sprowadzała mnóstwo ciekawych próżniaków tak dalece, że wsie stały prawie opuszczone i uprawa ziemi niemałą by szkodę poniosła, gdyby był temu cesarz różnymi edyktami nie zapobiegał. Przykazał więc, żeby ci wszyscy, którzy mnie już widzieli, niezwłocznie wrócili do siebie i nigdy nie ważyli się do mieszkania mojego zbliżać bez wyraźnego na to pozwolenia. Przez taki uniwersał urzędnicy sekretarzy stanu znaczne dla siebie zyskali sumy. Tymczasem cesarz często składał rady dla naradzenia się, co ze mną czynić miano. Od jednego z moich przyjaciół na dworze, który znał wszystkie tajemnice stanu, dowiedziałem się potem, że dwór z mojej przyczyny w wielkich znajdował się trudnościach. Obawiano się, żebym nie potargał więzów i wolnym nie został. Mówiono, że na żywienie mnie tak wiele wychodziło żywności, iż mógłby głód nastąpić. Zdawało się niektórym, że najlepiej byłoby zamorzyć mnie głodem albo zaprawionymi trucizną przeszyć strzałami, ale czyniono uwagi, że zaraza z trupa tak wielkiego mogłaby w mieście stołecznym i w całym państwie wywołać morowe powietrze. Gdy się tak naradzano, kilku oficerów przyszło do drzwi wysokiej izby, gdzie rada cesarska była zgromadzona, i 2 z nich, których wprowadzono, donieśli o moim postępku względem 6 złoczyńców, o których wyżej opowiedziałem, co tak przychylne na umyśle cesarza i całej jego rady uczyniło wrażenie, że natychmiast cesarską wyznaczono komisję do wszystkich wsi o 450 prętów wokoło miasta leżących, żeby co dzień dostarczały 6 wołów, 40 baranów i innej na mój wikt żywności wraz z odpowiednią ilością chleba, wina i inszych napojów. Co do zapłaty za tę żywność, cesarz jegomość wydał asygnację do skarbu swego. Monarcha ten czerpie większość dochodów ze swoich dóbr królewskich i tylko w ważnych okolicznościach nakłada podatki na swych poddanych, lecz ci za to swoim własnym kosztem na wojnę prowadzoną przez monarcha iść muszą. Wyznaczono 600 osób na usługi moje, dano im stosowny żołd, żeby mieli za co kupować sobie żywność i z obu stron drzwi wygodne dla nich rozbito namioty. Kazano także, żeby 300 krawców robiło dla mnie suknię według mody krajowej, żeby 6 najuczeńszych ludzi w kraju usiłowało nauczyć mnie języka, na koniec, żeby konie cesarskie i szlacheckie, tudzież kompanie gwardii, często przede mną odprawiały musztry dla przyzwyczajenia ich do osoby mojej. Wszystkie te rozkazy należycie były wykonane i w ciągu 3 tygodni wielkie uczyniłem postępy w pojmowaniu języka lilipuckiego. Przez ten czas cesarz zaszczycał mnie częstymi wizytami, a co ważniejsze, sam pomagał uczenia mnie języka moim nauczycielom.